I tak, drodzy Państwo, świąteczna atmosfera, ale my wracamy do tematów politycznych i do tych związanych z bezpieczeństwem i bezpieczeństwem Polski, ale też szerzej Europy. Jest z nami kolejny gość, profesor Daniel Boćkowski, historyk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, także ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
No i właśnie, jesteśmy w takim z jednej strony no pięknym, przedświątecznym czasie, a z drugiej strony no mamy te tragiczne informacje, które dotarły do nas w ostatnim czasie z Niemiec. Mowa oczywiście o zamachu na jarmarku bożonarodzeniowym. Proszę powiedzieć, o czym on mówi w kontekście bezpieczeństwa, no tej kontroli Niemiec nad własnymi granicami, czy może Europy nad własnymi granicami i w zderzeniu z całym takim kotłem bliskowschodnim, z wszystkimi dramatycznymi informacjami, czy to ze Strefy Gazy, czy obecnie w Syrii, czy czego my możemy w Europie spodziewać się w najbliższym czasie?
Znaczy, to mówi nam, że w ogóle nam zmienia się świat, także ten, który znamy, bowiem radykalizacja wcale nie musi postępować według wzorców, które żeśmy sobie zadali. To jest potężne wyzwanie przed służbami specjalnymi wszelkich państw, także z Polską, no bo to pokazuje, że osoby, które znajdują się w jakiś sposób poza zasięgiem, mogą przy okazji różnego rodzaju napięć i różnego rodzaju takich sytuacji wyjątkowych, jak mamy naprawdę już ostatnie 2 lata, to jest czyste szaleństwo, mogą się coraz bardziej radykalizować i uderzać w najmniej prawdopodobny momencie, w najmniej prawdopodobny sposób, bo tak naprawdę, gdybyśmy popatrzyli na ten atak, to jest zamach na tle religijnym. Bowiem to, że ta osoba, ten zamachowiec jest apostatą, czy uznał się za apostatę. To, że on uznał, że jest prześladowany i że Niemcy popierają islam, a prześladują tych, którzy z islamu wystąpili, a którzy ryzykują życiem, jest de facto czynnikiem religijnym. Więc mamy atak o charakterze religijnym, z tym, że nieislamistycznym. I to dlatego jest spowodowało, że ten człowiek wymykał się trochę tym niemieckim służbom. Natomiast najciekawsze w tym, najbardziej szokujące, ale też najciekawsze jest to, że on zadziałał dokładnie z tą samą logiką jak islamiści. To znaczy on zaatakował niemieckie społeczeństwo, bo uznawał je za coś, co niewystarczająco powiedzmy działa, czy ma wstrząsnąć niemieckim społeczeństwem po to, by powiedzmy wybory się zmieniły. Więc cel jest podobny, choć powiedzmy inne trochę pomysły w głowie tego człowieka się działy. I to jest najbardziej niebezpieczne, bo to oznacza, że my nie tylko widzimy przeniesienie się różnych problemów, to jest naturalne, kiedy pojawiają się migranci. W końcu, w momencie, kiedy masowo pojawili się Chińczycy, w Stanach Zjednoczonych pojawiły się tam triady i różne inne zorganizowane grupy przestępcze. Więc tutaj mamy taką sytuację, w której pojawia się prawicowy, jeżeli nazwiemy go prawicowym, ja nazywam to jednak religijno-prawicowy ekstremizm, a więc coś, czego Niemcy raczej nie przewidzieli, przynajmniej na obszarze tych osób, które obserwowali. Bo mamy prawicowy ekstremizm niemiecki, ale tu było coś zupełnie innego.
Tak, to jest faktycznie no, zaskakująca, bardzo zaskakująca informacja i kolejny element do tej trudnej już układanki, no bo też na początku naszej rozmowy wspomniałam o trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Syryjczyków w Niemczech mamy chyba około 900 tysięcy, to jest prawie milion osób. Proszę powiedzieć, jakie zagrożenia no, z tego kierunku bliskowschodniego płyną tutaj konkretnie do nas, do Europy? Pytam z jednej strony o Niemcy, ale też mamy napiętą my sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Widzieliśmy ten element wojny hybrydowej. Czy też możemy czuć się zagrożeni? Jakoś przygotowujemy się na takie scenariusze ewentualnych napięć w kontekście nielegalnego napływu uchodźców czy migrantów?
Znaczy jest zima, więc w sposób naturalny te wszystkie kierunki się prawie że zamknęły. Po pierwszym roku, kiedy masa osób zginęła na granicy, ci migranci też połapali się, że to się kompletnie nie kalkuluje, a ci, którzy zarabiają na przerzuceniu ludzi, chcą, żeby ci ludzie przeszli cali i zdrowi, bo wtedy im zapłacą. Więc poczekamy do wiosny, wtedy być może, że ten ruch z powrotem ruszy. No ale co jest kluczowe w tym, to co mamy na wschodniej granicy, to w zasadzie nie jest już Bliski Wschód. To, co przebija, co idzie na kierunku tym białoruskim, to są migranci z Afryki Północnej, to są migranci z Afryki Centralnej, to są migranci z Azji. To jest właściwie kawał świata, łącznie z Zatoką Gwinejską i paroma innymi miejscami. Więc tutaj ten model typowy, że bliskowschodnie zagrożenie już nie pasuje nam. Mało tego, akurat to, że teraz Syryjczycy z racji także upadku Bashara al-Assada znajdą się na cenzurowanym, może niepotrzebnie skomplikować sytuację, ponieważ to nie tylko my mamy problem, ale mają problem Turcy i jak wszyscy zechcą teraz na siłę wyrzucić Syryjczyków, prawda, bo u nich jest fajnie, no to mogą doprowadzić do jeszcze większej katastrofy humanitarnej, bo po pierwsze, to ci ludzie w większości, nawet jeżeli pojawiają się tacy, którzy przyjechali, to przyjeżdżają i widzą, że po ich domu nie zostało nic, że po ich dzielnicy nie zostało nic, a czasem, że po ich miasteczku nie zostało nic. No i teraz w jaki sposób ich przerzucić i co im dać, co im zaoferować? Jeżeli nic nie będzie, to zacznie się znowu jakaś radykalizacja. Bo cały ten człowiek, który zaatakował w Niemczech, on też się zradykalizował z powodów społecznych. Część islamistów, część tych młodych ludzi, którzy tam krzycząc Allahu Akbar biegała z nożami czy używała innych narzędzi, to wszystko był problem także tego kompletnego niedostosowania się kulturowo społecznego i próby zemsty, a przy okazji zbudowania sobie jakiejś ideologii, z powodu której mam się zemścić. Ale wszystko tkwi w tym, że te grupy, one nie osiągają tych swoich marzeń, nie osiągają tego swojego snu o spokoju w Europie, bo Europa wcale nie jest aż taka piękna, jak im się wydawało. Mało tego, wcale nie ma tak ogromnej ilości miejsc pracy, jak im się wydawało i nie daje takich perspektyw, a wielu z nich po wydaniu wszystkich pieniędzy po prostu w Europie ugrzęzło i nie ma jak za bardzo wrócić z powrotem, no bo nie wróci już do niczego, to woli siedzieć tutaj. No, ale to powoduje różnego rodzaju napięcia i radykalizacji.
To prawda. Mamy jeszcze 2 minutki, panie profesorze. To na zakończenie nawiążę do polskiej polityki i no też pewnych wpływów rosyjskich. Ostatnio mieliśmy taki scenariusz rumuński. Pojawiły się głosy ekspertów, że on może pojawić się również w Polsce. Jak pan szacuje no takie ryzyko? Czy na poważnie powinniśmy brać scenariusz, że Rosja będzie próbowała mieszać się do polskich wyborów prezydenckich? Czy jesteśmy jakoś na to przygotowani?
Rosja stara się mieszać do wszystkich wyborów w Europie. My nie jesteśmy wyjątkiem. To, że nie potrafimy pewnych, powiedzmy, systemów rozpoznać lub to, że nie zawsze to jest tak, jak powiedzmy widzieliśmy w Rumunii, to nie znaczy, że się nie miesza, bo Rosja w Polsce gra przede wszystkim na skrajną polaryzację, bo to jej się opłaca. Nic więcej nie trzeba robić. W Rumunii był to test, czy da się wylansować kogoś na poziomie TikToka, co już pokazało, jak groźne mogą być tego typu operacje, szczególnie, że TikTok nie pozwala na żadne reklamy polityczne. We Francji mieliśmy budowanie napięć też właśnie po to, by wpływać na wybory. W Niemczech moim zdaniem będą bardzo mocne działania teraz, zwłaszcza po tym zamachu polaryzacyjne, po to, by osiągnąć swój cel. Więc Rosja, Białoruś, ale pamiętajmy o jeszcze jednym. Mamy też graczy zewnętrznych z dalszych krajów. Chiny, Korea Północna, mogą być jeszcze inne kraje, które też są zainteresowane taką, a nie inną destabilizacją w związku ze swoimi interesami.
I tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, związany m.in. z Uniwersytetem w Białymstoku, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się. Do zobaczenia.